Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jako że od dawna mówię o tym, iż jestem narodowcem polskim, nacjonalistą polskim, człowiekiem, który kocha wszystko to, co polskie, a w języku polskim jestem zakochany od liceum. Tak, od liceum. To był okres, kiedy moja wspaniała polonistka, cudowna, niezwykła, pani profesor Wilska z drugiego liceum ogólnokształcącego w Zabrzu wprowadzała nas wszystkich w meandry, w kanony, w zawiłości języka polskiego i polskiej literatury. A ja już od dawna, nawet w pierwszej klasie liceum, od dawna, przynajmniej z 5 lat, czytałem książki, pożerałem książki. Wobec tego miałem tą, te jakby zaczątki polszczyzny w sobie, pięknej, wspaniałej polszczyzny, pięknego, cudownego, bogatego języka w sobie, a ona w ciągu tych 4 lat liceum tą miłość do naszego wspaniałego języka, pięknego i bogatego języka wykształciła w sposób niezwykły. Więc ja w ciągu ostatnich lat, nie tylko ostatnich lat, ale i ostatnich dziesiątków lat, myślę, że tak przynajmniej z połowy, od połowy swojego życia, bardzo ubolewam nad upadkiem tej pięknej naszej mowy, pięknej polszczyzny. Był czas, kiedy ja nawet starałem się mówić staropolszczyzną, ale to były dawne czasy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w powszechnym obiegu w tej chwili, czy w ogóle osoby, które prezentują swoje poglądy w internecie, ale nie tylko. Ja czytam internet, ja używam internetu jako medium, więc praktycznie nie czytam gazet w ogóle żadnych. Więc mogę tylko powiedzieć to, co jest w internecie, a sądzę, że to w dużej mierze jest miarodajne. To, co opinie, sposób pisania Polaków w internecie jest miarodajny do tego, co się dzieje w całym narodzie. Więc z przerażeniem patrzę już nie tylko na zwulgaryzowany nasz język. Z przerażeniem słucham, patrzę na to, jak wszyscy z pierwszych stron gazet, z pierwszych stron, z najpopularniejszych telewizorni, wszyscy ci klną jak szewce, aczkolwiek ja pamiętam 3 szewców ze swojego dzieciństwa i młodości i jakoś nie słyszałem, żeby oni kleli. Ale powiedzmy sobie, że użyjemy tutaj tego powiedzenia klnie jak szewce. A więc ci profesorowie, ci politycy, ci celebryci, ci aktorzy, ci dziennikarze klną jak szewce i uważają to za rzecz normalną. To jest dla mnie porażające, ponieważ ja w swojej młodości, w swoim dzieciństwie i w swojej młodości nie słyszałem bodaj ani razu, nie słyszałem w swoim domu rodzinnym przekleństwa jakiegokolwiek. Mój dziadzio, legionista przedwojenny, legionista, który bronił Lwowa przed bandytami ukraińskimi, najgorszym przekleństwem, którego używał, było psia kość, i wtedy babcia rugała go strasznie: jak ty możesz tak przy dzieciach się odzywać? No, to było psia kość. Ja w swoim domu, który stworzyłem w warszawskiej Radości, nigdy nie klałem, moje dzieci nigdy nie słyszały przekleństw. No, teraz już są dojrzałymi ludźmi, nie tylko dorosłymi, ale i dojrzałymi, więc. Ale nie słyszałem o tym. nie słyszałem, żeby przeklinały. Ja ostatnio w czasie swojej rozmowy z synem telefonicznej podniosłem głos i zacząłem używać słów psia krew, cholera jasna i tak dalej. I mój syn był oburzony tym. Po prostu oburzył się i powiedział, że ja, tato, z tobą nie będę rozmawiał w ten sposób. No to macie Państwo jakby punkt odniesienia mojej rodziny. Ja owszem, niestety, w miarę upływu czasu, im coraz się starszy staje, tym bardziej mi puszczają hamulce. I od czasu do czasu, jak jestem potwornie wyprowadzony z równowagi, zupełnie wyprowadzony z równowagi, używam raz czy dwa razy, zdarza mi się w wściekłości użyć słowa na K, po czym przepraszam oczywiście. No bo to jest to nie godzi się. To jest jedna sprawa, czyli nasz język jest zwulgaryzowany, zhańbiony, splamiony do gruntu. Ja nie wiem, ja bardzo często, znaczy między innymi dlatego nie jeżdżę do Warszawy, aby nie słyszeć wśród młodzieży potoku przekleństw na ulicy. To jest rzecz w tej chwili normalna, jest to rzeczą normalną, że młodzież, czasami nawet dzieci, idąc ulicą, po prostu klną jak ci przysłowiowi szewce, co powoduje, że ja po prostu nie wytrzymuję tego. To nie jest dla mnie, to jest inny świat. Między innymi dlatego właśnie nie lubię wyjeżdżać ze swojego domu, zakopałem się na tej wsi, bo są rzeczy, które dla mnie, które mnie nie potrafię tego zaakceptować, nie potrafię tego otoczenia zaakceptować. Przypominam sobie, a propos tego właśnie przeklinania na ulicy, przypominam sobie, że miałem na pierwszym roku studiów kolegę z bardzo dobrej rodziny. Facet naprawdę inteligentny, oczytany, miły, ale miał jedną potworną wadę. Zamiast przecinka używał słowa na K. Dosłownie. Albo i części. I bardzo często żeśmy chodzili na zajęcia, tak się składało, że mieliśmy wspólną drogę, i po dwóch czy trzech razach ja mu powiedziałem, wiesz co, już nie pomnę nawet jego imienia. Wiesz co, ja nie mogę z tobą chodzić. Przepraszam bardzo, ale ja się wstydzę z tobą chodzić. Powiedziałem mu to w nos. Ja się wstydzę z tobą chodzić, bo ty zachowujesz się jak żulik. Użyłem tego lwowskiego określenia wówczas. Pamiętam tą rozmowę do dzisiaj. No i tak już zostało. To jest jedna sprawa. Wulgaryzacja naszego wspaniałego języka. Druga, oczywiście tych elementów, które powodują, że nasz język, nasza piękna polszczyzna jest, stacza się na dno, jest wiele. Są rusycyzmy, są anglikanizmy, czy nie, nie wiem, w każdym razie słowa pochodzące z angielskiego. Są jeszcze zaszłości z łaciny, są jeszcze zaszłości z francuskiego. Jest sporo tych śmieci, których używamy, no ale to, co się ostatnio dzieje, te zapożyczenia z angielskiego są straszne. I jednym z takich zapożyczeń, które moim zdaniem strasznie zubażają, niezwykle zubażają nasz polski język, jest słowo kontrowersyjne. Ja o tym mówiłem dawno temu. Wiecie Państwo, że ja nie używam tego słowa. Wiecie Państwo, że ja jak słyszę to słowo w użyciu przez jakąś osobę znaną, to po prostu przestaję czytać lub przestaję słuchać jej wypowiedzi, ponieważ uważam, że to jest osoba, skoro używa takiego sformułowania, to jest osoba, która która nie może mieć wiele do powiedzenia, skoro nie zna własnego języka. Teraz zaproponuję Państwu kilkanaście, może trochę więcej, synonimów słowa kontrowersyjne. Ja będę chciał tą całą listę wprowadzić pod tym felietonem w kanale, tak abyście Państwo mogli nie tylko przesłuchać, wysłuchać tych kilkunastu, ale zobaczyć te słowa. To jest dla niektórych bardzo ważne, żeby zobaczyć w piśmie te słowa. Oprócz tego dam link do artykułu dużo powiedziane, ale do omówienia synonimów słowa kontrowersyjne w różnych podziałach. Otóż mam nadzieję, że tego wszystkiego nie zapomnę zrobić. Otóż synonimy słowa kontrowersyjne. Bardzo Państwa proszę. Spróbujcie używać. Zapamiętajcie chociaż jeden, dwa i koniec. No i po prostu starajcie się używać tych słów, tych synonimów, aczkolwiek oczywiście to nie jest tak, że w każdej okoliczności można używać słowa nieprawdziwe, prawda? Zamiast kontrowersyjne. Nie, oczywiście, że nie. Ale naprzód może kilkanaście tych synonimów. A więc dyskusyjny zamiast kontrowersyjny. A więc fałszywy zamiast kontrowersyjny. A więc kręty. A więc mętny. A więc mglisty. A więc niejasny. Wszystko to synonimy słowa kontrowersyjne. Niemiarodajny. Niepewny. Nieprawdziwy, nieprzekonywujący, nieprzekonujący również, niewiarygodny, niewyraźny, palcem na wodzie pisany, podejrzany, pokrętny, pozorny, problematyczny, rzekomy, sporny, śliski, wątpliwy, złudny i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, takie synonimy jak dyskusyjny, niejasny, mglisty, niewyraźny, pokrętny, pozorny, problematyczny czy sporny, to są słowa, które w oczywisty sposób mogą zastąpić to angielskie controversial. Sugeruję Państwu, abyście w trosce o nie tylko o swoją kulturę, ale w trosce o swoje dzieci, bo one są dla nas wszystkich najważniejsze, prawda? To ich wychowanie jest celem naszego życia, nie tylko powołanie ich do życia, ale przede wszystkim wychowanie. Wychowanie w miłości, między innymi do nas oczywiście, do rodziców, do rodziny, ale w miłości również do kraju, również do języka. A więc w trosce właśnie o to, proszę Was, nie używajcie tego słowa kontrowersyjne, natomiast używajcie słowa dyskusyjny, niejasny, niemiarodajny, niewyraźny, pozorny, problematyczny, rzekomy, sporny, wątpliwy. Myślę, że nie od parady będzie tutaj zacytowanie Mikołaja Reja, tego jego powiedzenia, że Polacy nie gęsi i język mają. Pochodzi to z czasów, gdy łacina była wszechobecna. Wszechobecna. Ja teraz bardzo chciałbym, żeby łacina wróciła do programu nauczania polskich szkół, ponieważ to jest klasyka, klasyka naszej kultury. Gdyby udało się kiedykolwiek wznowić nauczanie łaciny, to kto to miałby zrobić? Kto miałby jej nauczać? Chyba sztuczna inteligencja. Ale gdyby się to udało, to wówczas moglibyśmy powiedzieć redidivus. Latinae redidivus. To mogłoby wprowadzenie łaciny do szkół mogłoby dać bardzo dużo do myślenia naszym dzieciom, właściwie no młodzieży, bo to powinno być na poziomie szkoły średniej zrobione. I nie mówcie mi Państwo, że to jest język wymarły, oczywiście on nigdzie nie jest używany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nasza kultura wyrosła na nim, na tym języku. Nasza kultura, polska kultura, czy się to Państwu podoba, czy nie. Ja jeszcze w szkole średniej mogłem chodzić na kurs łaciny. Mój biedny tato, który pochodził ze wsi, uważał, niestety nie zapisał mnie do tego, bo uważał, że do niczego nie jest potrzebne, no ale on pochodził ze wsi, więc no właśnie. Mili Państwo, dlaczego mówię o tej łacinie? Dlatego, że w ten sposób odnoszę się do setek lat polskich, uczenia polskich dzieci. Przez setki lat polskie dzieci, polska młodzież była uczona łaciny. Czy im to coś złego, czy coś złego wprowadziło to w ich orbitę kulturową? Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. To nasi najwięksi pisarze XIX i XX wieku, oni wszyscy mieli łacinę w szkołach. Być może dzięki temu tak wspaniałe dzieła tworzyli. Jeśli chodzi o współczesnych, wolę się nie wypowiadać, bo ta pani, która ostatnio dostała Nagrodę Nobla, nie jest warta tego, żeby o niej nawet wspomnieć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.